Myślę, że wielu z nas, jak już trochę pożyło na tym świecie, to miało takie doświadczenie, że się zawiodło na czymś. Zawiodły się oczekiwania, które się pokładało w czymś. Najczęściej zawodzimy się na ludziach i tym większy jest zawód, im większe jest oczekiwanie, im większa jest tak jakby nadzieja związana z tym, co może się stać ze strony tej drugiej osoby, co ta druga osoba może zrobić. No i wtedy bardzo jest nam ciężko i trudno przeżyć to rozczarowanie. W różny sposób można reagować, kiedy się człowiek zorientuje, że nie jest tak, jak się myśli, że nie jest tak, że to się spełni, to na co się miało nadzieję, że się spełni, że nie jest tak, że ten ktoś zrobi tak, jak się po nim człowiek spodziewał. Rozczarowanie, pretensje, złość, no rozmaite reakcje mogą tutaj zajść. I z takiego zachwytu i idealizacji danej osoby czy sytuacji przechodzimy do skrajnego rozczarowania, jakiegoś odrzucenia. W każdym razie, kiedy popatrzymy na Niedzielę Palmową, to Kościół, mimo tego, że obchodzi ją od wieków i jako właśnie taki triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, to trzeba powiedzieć, że ten triumf trwał bardzo krótko. Ten triumf trwał no kilka godzin, można by powiedzieć nawet, a zakończył się, tak jak wszyscy wiemy, egzekucją, odrzuceniem i egzekucją tego króla, który wjechał do Jerozolimy. Siedzący na grzbiecie oślęcia Jezus, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy i ludzie wiwatowali, ścielili przed nim swoje ubrania, czy kładli przed nim też ścięte gałązki palm i różnych innych roślin, wołając błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, albo król Izraela, to trwało. Jezus wjechał do Jerozolimy. Ludzie się pytali, a kim on jest, a to prorok Jezus z Nazaretu. Po czym kończy się ta scena. Słuchajcie, nie ma mowy królewskiej, nie ma królewskiej armii, nie ma słowa, które Jezus by wypowiedział na temat Rzymian, których ma zamiar pokonać. I właściwie jest tak, że Ewangelia Marka opisuje to, że Jezus wjechał, wszedł do świątyni, rozejrzał się i wrócił do Betanii z powrotem, bo było późno. I zobaczcie, że no nie ma koronacji, nie ma nic więcej. I właściwie Jezus, który obwołany królem Izraela, nie zrobił nic królewskiego. Nie został koronowany. A przecież spodziewali się, że Mesjasz czy król Izraela miał przywrócić to królestwo, które Dawid miał, wielkość jego siłę, ta potęga miała wrócić, a tutaj nie ma nic. I nie ma co się dziwić, że to mogło wzbudzić rozczarowanie w ludziach, którzy się tyle spodziewali, a to się nie spełniło. Ale znalazłem werset, który mi jakoś tak bardzo utknął z Księgi Kohaleta. A propos tego, co my rozumiemy z tego, co się dzieje i też z czym są związane nasze ludzkie oczekiwania, nasze ludzkie rozumienie tego, co robi Bóg i tego, co rzeczywiście się dzieje. Kohelet mówi tak, jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Tak, nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. I tak sobie myślę, że w takim kontekście wiele naszych rozczarowań można by umieścić, że nie znamy dzieła Boga, które On czyni. Nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie, dlaczego to uczynił, albo dlaczego w taki sposób, dlaczego to czy tamto musiało mieć miejsce. Wróćmy do naszego opisu tutaj, tego wjazdu. Kilka takich uwag związanych z okolicznościami tego wjazdu. Powszechnie wiadomo i podejrzewam, że wy też wiecie, że Pascha była ustalona przez Boga na 14 dzień miesiąca Nisan. W kalendarzu żydowskim, w naszym kalendarzu to by był początek kwietnia. I w różnych latach to przypadało w różne dni. Nie zawsze to był piątek. Natomiast w tym roku, kiedy Jezus został ukrzyżowany, to akurat był piątek. To akurat był piątek albo według naukowców 3 kwietnia 30 roku, albo 7 kwietnia 33 roku. Jezus był w drodze z Jerycha do Jerozolimy. Jerycho, takie miasto, które było w odległości około 30 km w linii prostej na północny wschód od Jerozolimy, i idąc z Jerycha trzeba było iść pod górę. Dotarł do Betanii i tam przenocował u znanych nam już z Ewangelii Łukasza Marii i Marty i Łazarza. Tego Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Opis tego wskrzeszenia znajduje się w Ewangelii Jana, bardzo, bardzo dokładny. I kiedy przyszedł tam do domu Marii, Marty i Łazarza, oni przygotowali mu ucztę, przygotowali posiłek i w czasie tej uczty Maria namaściła go olejkiem. I to namaszczenie, tak jak Jezus to zinterpretował, co jest opisane w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, było namaszczeniem na jego pogrzeb. Ale też mi osobiście też to się nasuwa, patrząc na Stary Testament, jak królowie rozpoczynali królowanie, na przykład Saul i Dawid, to oni najpierw byli namaszczani. Być może można by tutaj też powiedzieć, że to namaszczenie było namaszczeniem króla, który ma właśnie wejść do tego miasta, którym ma pełnić władzę. Wtedy, kiedy on był w domu Marii, Marty i Łazarza, ludzie się dowiedzieli, że on tam jest. I tak jak niedawno, stosunkowo niedawno dokonał tego cudu wskrzeszenia Łazarza, ludzie chcieli go zobaczyć. Chcieli się z nim spotkać, na własne oczy go zobaczyć, usłyszeć i się zebrali tam w tej miejscowości. Tłum się tam zebrał. W Ewangelii Jana też czytamy, że Jezus przyszedł do Betanii na 6 dni przed świętem Paschy. To mogło być w sobotę wieczorem. I potem następnego dnia jeden z takich biblistów, Marshall, on mówi, że jakby czas, czy to jak się rozgrywały wydarzenia, to było tak, że był ten obiad w sobotę wieczorem. W niedzielę to był ten czas, kiedy się ludzie gromadzili, a sam wjazd triumfalny Jezusa mógł mieć miejsce w poniedziałek. Czy tak było, to nie jest na 100% pewne, ale wydaje się, że jest duża, no jakby, dużo argumentów za tym przemawia. No i kiedy to, co jest związane z Paschą, to kapłani świątyni zaczynali zarzynać baranki świątynne o 3:00 po południu. I jak pamiętacie, opis śmierci Jezusa był taki, że od południa do 3:00 po południu ciemność zaległa tam w tym miejscu, gdzie był Jezus ukrzyżowany, i że Jezus oddał ducha właśnie o 3:00 po południu. Dokładnie w tym samym momencie, kiedy kapłani zaczynali zarzynać bo to tak trzeba powiedzieć, zarzynać baranki paschalne na wieczerzę paschalną. Kolejne wydarzenia według tego, jak Marshall to opisuje, to Jezus miałby we wtorek przekląć drzewo figowe, które nie miało fig. Potem też we wtorek oczyścić świątynię ze sprzedawców. W środę by było to drzewo, właśnie uczniowie wskazali, że to drzewo obumarło, też środa, czwartek, znaczy środa byłaby takim dniem, kiedy Jezus wygłasza przemowy, które też prowokują faryzeuszy i uczonych w piśmie. To można sobie poczytać w Ewangelii Mateusza, jak on mówi właśnie o uczonych w piśmie. I potem we czwartek jest ostatnia wieczerza, zdrada Judasza i przesłuchanie u Kajfasza i Annasza, a w piątek proces przed Piłatem, Herodem, ukrzyżowanie i złożenie do grobu, no i w niedzielę zmartwychwstanie. To, co się stało w momencie, kiedy Jezus wkracza do Jerozolimy, to po pierwsze można by powiedzieć, że jest objawieniem, ogłoszeniem tego, że rzeczywiście do narodu izraelskiego przybył Mesjasz. Na pewno zwróciliście uwagę, że na początku swojej służby, swojej misji, Jezus, kiedy uzdrawiał ludzi, ludzie byli tacy podekscytowani tym, że zostali uzdrowieni. Jezus nakazywał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co ich spotkało. Natomiast oni i tak mówili, kto, kiedy, jak to się stało. Natomiast Jezus chciał, żeby o tym nie mówili. No i bibliści nazwali to takim określeniem sekret mesjański, że Jezus nie chciał ogłaszać na początku, że jest wprost, że jest Mesjaszem, że jest Mesjaszem. Dopiero kiedy pytał się swoich uczniów, za kogo mnie ludzie uważają, a wy za kogo mnie uważacie, wtedy kiedy Piotr podpowiedział, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, mówi, że to jest, że tak jest, że tak jest i że błogosławiony jest Piotr, bo sam Bóg mu to objawił. I w tym momencie, kiedy następuje ta procesja, kiedy jest ten osiołek, kiedy ludzie, którzy cytują psalmy, wiwatują, wołają Hosanna, Syn Dawidowy i Król Izraela, to słuchajcie, jest publiczne wydarzenie. To jest, tam się zebrały tysiące ludzi, których normalnie w Jerozolimie nie było, którzy przybyli na święto Paschy, którzy już przybywali na święto Paschy. I ci wszyscy ludzie widzieli w publiczny sposób ten symbol oślęcia, na którym siedzi człowiek i który wjeżdża do Jerozolimy, był zapowiedziany przez proroka Zachariasza. Zachariasza, kiedy prorok mówi: wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Zachariasza 9:9. Także jeżeli można by było wymyślić jakiś sposób ogłoszenia tego, że właśnie na waszych oczach wypełnia się proroctwo powiedziane 5 wieków wcześniej, to właśnie to był ten sposób. Ludzie patrzyli fizycznie, uczestniczyli w wypełnianym proroctwie. W proroctwie, które zapowiadało, że nadejdzie Mesjasz posłany przez Boga. Także tutaj Jezus w sposób bardzo świadomy zaplanował, że tak powiem wprost, wypełnienie się tego proroctwa. Pamiętacie, posłał uczniów, powiedział im, gdzie mają iść, jak ktoś ich spotka, co mają odpowiedzieć. Powiedział, że będzie tam uwiązany ten osiołek, że mają go przyprowadzić. Jezus chciał, żeby to się stało. Chciał, żeby ludzie patrzyli i mieli dowody, czy dowód tego, że oto w ich czasie, na ich oczach wypełnia się proroctwo związane z Mesjaszem, tym, na którego naród izraelski czekał. Jezus tutaj też pokazuje w tym, jak mówi swoim uczniom te instrukcje, jak po tego osiołka iść, że właściwie jest prorokiem, takim prorokiem, jak był Samuel. Może pamiętacie, przypominacie sobie, kiedy Samuel miał namaścić Saula, mówi mu dokładnie, gdzie Saul ma iść i kogo tam po drodze spotka. To spotka ludzi, którzy będą mieli chleby, to spotka kogoś, kto będzie miał wino, ten ktoś go tam pozdrowi, da mu to wino, da mu te chleby. I tutaj podobnie mamy Jezusa, który te wszystkie rzeczy mówi uczniom. No i teraz jeszcze kolejna rzecz symboliczna, dlatego że ten osiołek w Starym Testamencie to może nie jest dokładnie osiołek, ale jest nazwana mulica. Mulica, czyli mulica, która należała do Dawida, była zwierzęciem, na którym posadzono Salomona w momencie, kiedy Salomon miał objąć władzę po Dawidzie. I to, że on siedział na tej mulicy, było znakiem dla narodu, że jest właśnie następcą tronu. Kiedy też w innym miejscu, w Drugiej Królewskiej z kolei jest opisane, kiedy ludzie wybrali Jehu na króla, dlatego że Elizeusz posłał jednego ze swoich uczniów prorockich i powiedział mu, co Jehu ma zrobić i że Pan wyznaczył go jako króla nad północnym Izraelem, to i Jehu powiedział to swoim towarzyszom, to posłuchajcie, oni szybko zdjęli swoje szaty i podłożyli je pod niego na samych stopniach, zadali w trąby i zawołali: Jehu jest królem, Jehu jest królem. Także te symbole były znane dla narodu izraelskiego i proroctwo Zachariasza było znane. Także każdy, kto tam był, nawet ci nowo przybyli, którzy wcześniej nie słyszeli o Jezusie, widzieli, że spełnia się dokładnie to, co napisał Zachariasz. Trudno o wyraźniejsze, głośniejsze objawienie tego, kim jest Jezus. Jezus chciał, żeby ludzie, którzy tam byli, widzieli, że się spełnia proroctwo i żeby wysnuli z tego wniosek, że On jest Mesjaszem, który przyszedł od Boga. No ale nie tak to się potoczyło, bo kilka dni później tłum krzyczał do Piłata, żeby Piłat go ukrzyżował. Ukrzyżuj go, krew jego na nas i na dzieci nasze. Tak krzyczeli. Kiedy Piłat sam nie potrafił znaleźć wystarczającego dowodu, argumentu czy przestępstwa, za które mógłby Jezus być ukrzyżowany. Zobaczcie, że wtedy, kiedy w piątek właśnie tłum domagał się ukrzyżowania Jezusa, nie było w tym tłumie głosów, które by brzmiały coś na kształt: ale on uzdrowił mojego syna, albo ale on mnie uzdrowił. Czemu mielibyśmy go krzyżować, tak? Nie było słychać głosów mówiących: on przywrócił wzrok mojemu bratu, on trędowatych uleczył, czy nakarmił 7 chlebkami i 5 rybkami 4000 mężczyzn, nie licząc dzieci i kobiet. Jak można ukrzyżować kogoś, z kim jest Bóg? Tak jakby ludzie wszyscy, nie tylko uczniowie, po prostu byli przestraszeni. Ale mi się wydaje, że oni rzeczywiście mogli być rozczarowani. Oni rzeczywiście mogli dojść do wniosku pomiędzy poniedziałkiem i piątkiem, że ten Jezus, który w poniedziałek, czy no, może w niedzielę, ale załóżmy poniedziałek, tak? że ten Jezus, który w poniedziałek wkraczał do Jerozolimy na osiołku i że wszystko wyglądało tak, że oto nastaje wypełnienie proroctwa, Do piątku doszli do przekonania, że to jednak nie. Że to jednak nie ten król, na którego czekali. Że to jednak nie taki Mesjasz, którego sobie wyobrażali. Że to jednak no nie ma nic tutaj z tej potęgi Królestwa Dawida i tak dalej, wolności, której się spodziewali. I zobaczcie, że takiego rodzaju rozczarowanie jest podatnym gruntem i było, podejrzewam, podatnym gruntem, taką glebą, na której wyrosły te oskarżenia, które faryzeusze siali. Bluźnierca, przecież jak może cieśla z Nazaretu nazywać się Synem Bożym, tak? Czy jak może mówić do Boga Najwyższego Ojcze? Przecież to jest bluźnierca i za to bluźnierstwo powinien zawisnąć na krzyżu i być jakby przestrogą dla innych ludzi też, żeby czegoś takiego no, nie śmieli się podejmować. I ten tłum zdawał się być bardzo przekonany do swoich argumentów, że Jezus jest tym bluźniercą, którego należy krzyżować. A nie Synem Człowieczym, a nie Synem Bożym, a nie żadnym Mesjaszem. No i ukrzyżowali dawcę życia, jak to apostoł Piotr mówi w swoim pierwszym kazaniu, którego Bóg namaścił i uczynił Panem i Mesjaszem. I teraz kilka takich zdań na zakończenie. Jeżeli na przykład ktoś z nas żyje z Bogiem, żyje w wierze, w Kościele i stara się, tak jak umie, być posłuszny Bogu, ale jego życie nie toczy się tak, jakby się spodziewał, że no, tak myśli sobie, no to nie tak miało być. Tak? No, miało być tak, że ja będę pod panowaniem króla i moje życie będzie dobre. A tutaj mam takie problemy, takie kłopoty, tutaj takie niepowodzenia i ciągle z czymś się zmagam i mogę mieć rozczarowanie. Mogę wskazać modlitwy, na które nie dostałem odpowiedzi takiej, jakbym chciał. No i zobaczcie, że rozczarowanie jest bardzo takim trudnym uczuciem, na którym może wyrosnąć bardzo dużo zgorzknienia. Ale chciałbym powiedzieć nam wszystkim, że nasze rozczarowania często pochodzą z tego, że my niedokładnie rozumiemy Bożą wolę. Że my spodziewamy się rzeczy, które nie były obiecane nam konkretnie. I potem się rozczarowujemy, że ich nie dostaliśmy. I jeżeli wrócimy jeszcze do tego wersetu z Księgi Koheleta, jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Zauważcie, Izraelici rozczarowali się Bogiem, tak? Rozczarowali się Jezusem. Dlaczego? Bo mieli w głowach tylko swój naród. Mieli w głowach tylko swoją wolność, swoje królestwo i wyzwolenie spod okupacji rzymskiej. Ale nie mieli w głowach wyzwolenia każdego narodu, czy ludzi z każdego narodu z grzechu. Tego trudno by było szukać w głowach ówczesnych Izraelitów, żeby mieli tego rodzaju myśli, bo nie mieli. Oni myśleli tylko przez pryzmat swojego narodu, swojego doświadczenia i swoich takich problemów. I każdy człowiek ma taką tendencję. Jeżeli myślę przez pryzmat swojego doświadczenia tylko, to mam bardzo wąskie doświadczenie, bardzo, bardzo wąski pryzmat patrzenia na rzeczywistość. I tak jak nie wiem, jak wiatr wieje, jak nie wiem, jak powstają kości w łonie brzemiennej, tak nie wiem, co Bóg czyni. I dobrze jest, zobaczcie, tutaj na tym przykładzie tego narodu zobaczyć, że Boże plany są dużo szersze niż nasze plany. Boże rozumienie jest dużo, dużo bardziej takie no i skomplikowane, i piękniejsze, i większe niż to, co my posiadamy w naszych głowach. Także może, jeżeli jest ktoś z nas rozczarowany tym, jak się toczy jego życie, może właśnie dlatego, że nie pojmuje dokładnie Bożych planów. Chociaż nie jest łatwo często zmagać się z takimi przeciwnościami życiowymi. Druga obserwacja to jest to, że Jezus się objawił ludziom wprost, wyraźnie, dokładnie, jednoznacznie, bez żadnych marginesów, bez żadnych przypowieści, bez żadnych niedomówień, ogłosił wszem i wobec, że jest Mesjaszem. I teraz jaka jest reakcja ludzi tam, jaka była? No, jaka jest reakcja ludzi dzisiaj? Słuchajcie, spośród naszych znajomych, spośród naszych rodzin względem Niego, względem tego ogłoszenia. Zauważcie, że nie ma jakiegoś takiego gruntu pośredniego. Jest albo to, że uznaje się Go za Pana, Mesjasza, Króla, albo de facto jest odrzuceniem Go. I albo jestem w tym tłumie ludzi, którzy rzeczywiście widzą w Nim wypełnienie się Bożych zapowiedzi, albo jestem w tym tłumie, który domaga się Jego ukrzyżowania. No, ja wiem, pewnie pomyślicie, okej, okay, ale ja jestem wierzący i już tyle lat. Dobrze. I to jest właściwa odpowiedź na Boże objawienie. Jeżeli jesteś wierzący, jeżeli zaufałeś Jezusowi, to dobrze zrobiłeś. Wprost można tak powiedzieć. Bo drugą opcją jest to, żeby Mu nie zaufać i nie poddać swojego życia Jego panowaniu. I to jest opcja, która domaga się ukrzyżowania Jezusa, odrzucenia Go. I człowiek nie może sobie powiedzieć, a jestem neutralny, jestem obojętny, no mnie to nie obchodzi, bo tego rodzaju, ja się nie domagam ukrzyżowania Jezusa, ale mnie sprawy religii nie obchodzą. No, takie postawienie sprawy jest w dalszym ciągu brakiem przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana, Króla i Zbawiciela. Dlatego kto z nas tutaj obecnych przyjął wiarę w Jezusa Chrystusa, dobrze uczynił. Uczynił zgodnie z tym, jaka jest wola Boga. Uczynił zgodnie z tym, jak Jezus chciał, żeby uczynił. Natomiast jeżeli ktokolwiek z nas, ktokolwiek tego słucha, tego nie zrobił, to sam siebie ustawia w tej drugiej grupie. W tej grupie, która nie przyjmuje świadectwa, nie przyjmuje tego symbolu, nie przyjmuje wypełnienia się proroctwa. I decyzja należy do każdego z nas.